Identyfikacja materiału anody. Państwa zadaniem będzie teraz identyfikacja materiału, z jakiego wykonana została anoda w naszej lampie rentgenowskiej. To zadanie wykonacie Państwo dzięki widocznym na widmie pikom promieniowania charakterystycznego materiału anody. Rozpędzony elektron, wpadając do anody, może wybijać elektrony z wewnętrznych powłok atomowych materiału anody. Jak wiemy, miejsce po elektronie wybitym z wewnętrznej powłoki zajmowane jest przez elektron z powłoki wyższej, a przejściu temu towarzyszy emisja kwantu promieniowania charakterystycznego o energii równej różnicy energii wiązania elektronu na powłokach, pomiędzy którymi nastąpiło przejście. Energie wiązania elektronów na powłokach są charakterystyczne dla danego pierwiastka, zatem charakterystyczne będą również energie fotonów emitowanych w wyniku tych przejść. Tak więc na podstawie emitowanego promieniowania charakterystycznego możemy zidentyfikować materiał. Na końcu sprawozdania znajdą Państwo tabelę zawierającą energię promieniowania charakterystycznego poszczególnych pierwiastków. Proszę zatem otworzyć sprawozdanie na stronie z obliczeniami. Na widmie widzimy dwie linie promieniowania charakterystycznego materiału anody. Linie K-alfa i K-beta. Kolejne dwie linie po prawej stronie, wyraźnie mniejsze, to również linie K-alfa oraz K-beta, z tym, że dla drugiego rzędu widma, czyli dla n równego 2. Proszę zatem wyznaczyć kąty obserwacji linii promieniowania charakterystycznego z pierwszego rzędu widma. Na początek mniej więcej na podstawie wykresu, następnie już dokładnie na podstawie zapisu pomiaru. W miejscu występowania piku jest maksimum lokalne liczby zliczeń, czyli wybieramy kąt, któremu lokalnie odpowiada największa wartość. Przejdźmy do obliczeń. Korzystając ze wzoru Braga, proszę wyznaczyć długość fali odpowiadającą linii K-alfa. Proszę pamiętać o tym, że wartość D obliczeniowe to nie jest wartość średnia. Wartość D obliczeniowe podaje Państwu prowadzący. Obliczoną długość fali podstawiamy do kolejnego wzoru na energię, pamiętając, że wartość D obliczeniowe podana jest w pikometrach. Stąd długość fali we wzorze powyżej również wychodzi w pikometrach. Zatem we wzorze na energię wartość długości fali w pikometrach należy pomnożyć przez odpowiedni rząd wielkości. W ten sposób otrzymamy energię w dżulach. Dżul to trochę za duża jednostka dla naszych rozważań. W świecie pojedynczych fotonów i elektronów posługujemy się pojęciem elektronowolta. Elektronowolt jest to energia, jaką nabywa elektron rozpędzony w polu o różnicy potencjału równej 1 V. Tak więc gdyby napięcie anodowe w naszej lampie wynosiło 1 V, to elektrony dolatujące do anody miałyby energię 1 elektronowolta. Zatem przy napięciu 35 tysięcy V, czyli 35 kV, jest to energia 35 tysięcy elektronowoltów, czyli 35 kiloelektronowoltów, lub jak to mówimy w skrócie, 35 keV. Energię w elektronowoltach otrzymujemy, dzieląc energię w dżulach przez wielkość ładunku elementarnego w kulombach. Obliczenia te proszę powtórzyć poniżej dla linii K-beta. Proszę zastosować się do wskazówki w sprawozdaniu pod tabelą, wyznaczając wartości z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku. Kiedy będą już Państwo mieli obliczone energie w elektronowoltach, można zidentyfikować materiał anody w oparciu o tabelę na końcu sprawozdania. Wskutek błędów zaokrągleń oraz pewnych niedokładności związanych z naszym pomiarem zdarza się, że wyniki naszych obliczeń nie wskazują na właściwy pierwiastek, lecz na pierwiastek sąsiadujący z nim w układzie okresowym. Przy identyfikacji materiału anody mamy jednak pewną podpowiedź. Jest to materiał anody, zatem musi on spełniać wymagania stawiane anodzie, czyli musi posiadać wysoką temperaturę topnienia oraz dobre przewodnictwo cieplne. Możemy zatem porównać pierwiastek, na który wskazują nasze obliczenia, sąsiadującymi z nim pierwiastkami w układzie okresowym. Jeżeli okaże się, że sąsiedni pierwiastek ma wyższą temperaturę topnienia i lepsze przewodnictwo cieplne, to jako wynik możemy podać właśnie ten pierwiastek. W ten sposób dokonaliśmy identyfikacji materiału metodą analizy fluorescencyjnej. W praktycznych zastosowaniach do wzbudzania atomów w badanej próbce, czyli do wybijania elektronów z ich powłok K, stosuje się zazwyczaj fotony lub protony. Wzbudzone atomy w wyniku przejść elektronowych emitują promieniowanie charakterystyczne. Położenie pików na osi energii mówi nam o składzie pierwiastkowym próbki. Z kolei wysokość, czyli intensywność pików, przekłada się na stężenie danego pierwiastka w badanej próbce. Dokładne wyznaczenie stężenia pierwiastka jest jednak zagadnieniem dość złożonym, ponieważ wysokość piku nie przekłada się bezpośrednio na ilość pierwiastka w badanej próbce.